Jakoż przewidywania wachmistrza zdawały się sprawdzać. Nowowiejski, dotarłszy do Raszkowa, dał wypoczynek żołnierzom. Byli już wszyscy pewni, że następnie pójdą ku Pieczarom, których pełno było w całej okolicy, i tam zatają się aż do przybycia pierwszych nieprzyjacielskich zagonów. Lecz drugiego dnia postoju komendant podniósł chorągiew na nogi i powiódł ją za Raszków. — Aż do Jachorlika pójdziemy, czy co? — mówił sobie wachmistrz. Tymczasem zaraz za Raszkowem zbliżyli się tuż do rzeki, a w kilka pacierzy później stanęli nad tak zwanym Krwawym Brodem. Wówczas Nowowiejski, nie rzekłszy ni słowa, wparł konia w wodę i jął się przeprawiać na drugą stronę. Żołnierze poczęli spoglądać na siebie ze zdumieniem.
Jakże to? Do Turczych idziemy? Pytał jeden drugiego.
Ale nie byli to mości panowie z pospolitego ruszenia, gotowi do narad i protestów. Jeno żołnierze prostacy, wzwyczajeni do żelaznej, stanicznej karności. Więc za komendantem wparł konie w wodę pierwszy szereg, za nim drugi, trzeci. Nie było najmniejszego wahania. Dziwili się, że w 300 koni idą do państwa tureckiego, któremu cały świat nie może podołać, ale szli. Wkrótce rozkolysana woda zaczęła chlupać koło końskich boków, więc i przestali się dziwić, a myśleli jeno o tym, żeby sakw ze spyżą dla siebie i koni nie zamoczyć. Dopiero na drugim brzegu poczęli znów spoglądać po sobie.
— Dla Boga, to my już w multanach! — zabrzmiały ciche szepty.
I jaki taki obejrzał się za siebie na Dniestr, który w zachodzącym słońcu błyszczał jak złota i czerwona wstęga. Skały nadbrzeżne, pełne pieczar, także skąpane były w jaskrawych blaskach. Wznosiły się one jak mur, który oto w tej chwili przedzielił tę garść ludzi od ojczyzny. Dla wielu z nich było to zapewne ostatnie pożegnanie. Przez głowę Luśni przeszła myśl, że może komendant oszalał, ale komendanta rzeczą było rozkazywać jego słuchać. Tymczasem konie, wyszedłszy z wody, poczęły w szeregach parskać okrutnie. — Zdrów! Zdrów! — rozległy się głosy żołnierskie. Poczytano to za dobrą wróżbę i jakowaś otucha wstąpiła w serca. — Ruszaj! — zakomenderował Nowowiejski. Szeregi ruszyły i poszły ku zachodzącemu słońcu i ku owym tysiącom, ku owemu rojowisku ludzkiemu, ku owym narodom stojącym na Kuczunkaurach. Przejście Nowowiejskiego przez Dniestr i pochód jego w 300 szabel przeciw potędze sułtańskiej setki tysięcy wojowników liczącej były to czyny, które człowiek wojny nieświadom za proste szaleństwo mógłby poczytywać. Tymczasem były one tylko zuchwałą wyprawą wojskową, mającą widoki powodzenia. Naprzód nieraz zdarzało się ówczesnym zagończykom iść przeciw stokrotnie liczniejszym czambułom, stanąć im na oczach, a potem pomykać przed nimi, odcinając się krwawo pościgowi. Właśnie jak wilk wywabia czasem psy za sobą, aby w sposobnej chwili odwrócić się i zarżnąć najzuchwalej docierającego pokurcza, tak czynili i oni. Zwierz w okamgnieniu stawał się myśliwcem. Pomykał, krył się, przytajał, ale goniony sam gonił, napadał znienacka i kąsał na śmierć. Był to tak zwany proceder statary, w którym prześcigano się w fortelach, podejściach, zasadzkach. Słynął z owego procederu najbardziej pan Wolodyjowski, po nim pan Ruszczyc, po nim pan Piwo i pan Motowidło, lecz i Nowowiejski, praktykując od dzieciństwa w stepach, należał do tych, których między najsławniejszych wymieniano. Dlatego też było wielce prawdopodobnym, że stanąwszy na oczach ordy, ogarnąć się jej nie pozwoli. Wyprawa jego miała także widoki powodzenia i z tego powodu, że za Dniestrem ciągnęły się kraje pustynne, w których zataić się było łatwo. Gdzieniegdzie tylko na porzeczach wznosiły się osady ludzkie, ale w ogóle kraj był mało zamieszkały. Bliżej brzegu skalisty i wzgórzysty, dalej stepowy lub lasami pokryty, w których błąkały się liczne stada zwierza, począwszy od zdziczałych bawolów do jeleni, sarn i dzikich świń.